Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też dr Elżbietę Suprzycką. Dobry wieczór pani doktor.
Dobry wieczór pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Przede mną dzisiaj książka Toksyczny partner. Słowo toksyczne zrobiło zawrotną karierę, ale rzeczywiście bywają tacy ludzie, którzy zachowują się w ten sposób, że my się czujemy zainfekowani. Na przykład kłamca, który notorycznie nas oszukuje. Bo dzisiaj o takim chcemy mówić.
Myślę, że do kariery tego słowa przyczyniła się Susan Forward, która też jest autorką tej książki, która napisała Toksycznych rodziców. I to była książka, która w którymś momencie była rozchwytywana po prostu przez rodziców i dzieci, tych swoich rodziców, żeby zrozumieć, co się u nich w domu działo. A dzisiaj mamy tę samą autorkę, która wraz z Donną Frazier napisała tę właśnie książkę Toksyczny partner i będziemy mówić o kłamstwie, bo tutaj chodzi o to, jak bardzo kłamstwo jest toksyczne.
Zwłaszcza w związku, tak?
Zwłaszcza w związku.
A czy to prawda, pani doktor, że my wszyscy kłamiemy i to kłamiemy z częstotliwością 3 razy na 10 minut? Takie statystyki się pojawiły.
Tak, ja się tutaj odwołuję do książki, to jest troszkę żartobliwie powiedziane, Jarosława Świątka, Wszyscy kłamią, w której on taką statystykę przedstawia, ale to jest taka troszkę żartobliwa statystyka w tym sensie, że my się staramy pokazać od jak najlepszej strony. Właściwie cała autoprezentacja, na temat której napisano wiele książek i ludzie jeżdżą na różne warsztaty, to jest pokazywanie tylko jakby jednej części siebie. Takiej, która albo na ludzi wpłynie, albo wzbudzi naszą sympatię, albo przekona innych, że jesteśmy najlepszym pracownikiem z możliwych do przyjęcia na dane stanowisko. Czyli można powiedzieć, w jakimś sensie kłamiemy wtedy, kiedy pokazujemy się od jak najlepszej strony, a innych nie.
Ale to nie jest krzywdzące kłamstwo, prawda? To jest taka autoprezentacja. Wiadomo, że też nam zależy na tym dobrym wrażeniu. Nikogo to nie boli chyba.
No właśnie, jeżeli odwołamy się za chwilę do definicji kłamstwa, to dlatego, że taka właśnie jest ta definicja, że nie tylko chodzi o przeinaczanie faktów, ale też zatajanie faktów. W takiej sytuacji w ogóle autoprezentację można nazwać, ale cały czas w cudzysłowie, kłamstwem. Ponieważ my pokazujemy jedną stronę medalu, a w każdym z nas siedzi powiedzmy 7 osób. I my tutaj wszystkim pokazujemy kuku, a to ta, natomiast te inne w tym czasie bardzo pieczołowicie ukrywamy, bo one czasem są wściekłe, czasem są zazdrosne, czasem mają złe myśli, a czasem są okropnie leniwe, a czasem są wesołkowate. No akurat tamte na razie trzymamy na wodze, tak?
W takim razie pani doktor, jeżeli miałybyśmy się odwołać do tego kłamstwa, które już naprawdę robi destrukcję w naszym życiu, to na czym kłamstwo polega?
Mamy dwa rodzaje kłamstwa. Błahe i zabójcze. Błahe kłamstwa to są takie, które właściwie polecamy.
To ciekawe podejście.
To, bo kłamiemy wtedy, kiedy chcemy oszczędzić innym przykrości. To nie jest takie mocne kłamstwo, tylko takie błahe kłamstwo. No na przykład, jeżeli podjęliśmy już jakąś decyzję i zapraszamy kogoś i popatrz, jaką kupiłam sobie sukienkę. Co o niej myślisz? No i ten ktoś już ma tę sukienkę. No i nam się ona na przykład z jakiegoś powodu nie podoba. To jednak, ponieważ została już zapłacona, kupiona i komuś się podoba, to nie mówimy tego. Mówimy, o, do twarzy ci w niej, ten kolor dla ciebie jest świetny, na pewno ona jest w twoim stylu. I w ten sposób nie wypowiadamy do końca własnego zdania, bo i po co. Czyli często nie mówimy do końca szczerze, co myślimy, żeby oszczędzić komuś przykrości, bo i tak tej sytuacji nie można już zmienić, więc po co.
A tylko wyrządzamy właśnie szkodę i przykrość drugiej osobie, tak?
Tak, odbieramy jej radość z tego, co zrobiła. Natomiast, i to warto na to zwrócić uwagę, jeżeli to jest przed decyzją, ktoś nas prowadzi do sklepu meblowego, mówi, zobacz, te meble mi się podobają. Co ty o nich myślisz? A no wtedy proszę szczerze. Dlatego, że my możemy zauważyć jakąś cechę tych mebli, one nam się nie podobają, na przykład, bo jak siądę, to są niewygodne i zaraz mi wysiądzie kręgosłup na tych krzesłach. Albo, że one mają taki kolor, który będzie odbijał trupie światło i całym pokoju od tego zielonego będzie nieprzyjemny odcień światła. Czy jakieś takie rzeczy. I wtedy mówmy szczerze. Jeżeli ta osoba będzie mimo wszystko uważała, że jej się podobają, to kupi. Ale zna nasze zdanie, może je odrzucić albo przyjąć. Może ono być pomocne, może być też przeszkodą.
I też nie mamy poczucia winy, że oszukaliśmy tę osobę i rzeczywiście ją wsadziliśmy na minę, tak? Bo kupi sobie meble i potem sama zobaczy w domu, że przy tej ścianie te meble nijak się mają, tak? Czy ten fotel rzeczywiście dewastuje jej kręgosłup.
Więc czasem ta nasza uwaga może być bardzo słuszna, ale też my udzielamy tego pewnego rodzaju wsparcia informacyjnego, a nie decydujemy za tę osobę niczego i nie narzucamy, prawda? No a ten drugie to kłamstwo błahe, to można zaliczyć do tej kategorii, to właśnie na przykład autoprezentacyjne, wtedy, kiedy chcemy wypaść dobrze w cudzych oczach. Ale jeżeli chodzi o na czym ono polega, to o czym wspomniałam wcześniej, że najczęściej myślimy o nim jako o celowym przeinaczaniu faktów. Ktoś z pełną świadomością mówi coś nieprawdziwego. Ale drugi rodzaj kłamstwa, bardzo finezyjny, to jest zatajanie faktów.
No właśnie, mamy takie sytuacje, że chcemy się pobrać, jesteśmy w sobie bardzo zakochani. No i teraz czy partnerzy powinni absolutnie wszystko sobie powiedzieć? Jeżeli ktoś na przykład nie może mieć potomstwa albo ma jakiś niebotyczny kredyt i też nie chce o tym powiedzieć, no to już jest kłamstwo chyba takiego większego kalibru.
No właśnie, dlatego tutaj wtedy staje się bardzo istotne to zatajanie faktów. Mhm. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że są sytuacje, kiedy ktoś się czuje na przykład niepewnie. Jak ty się o mnie tego dowiesz, to nie będziesz miał ochotę, czy miała ochotę ze mną zostać. Wobec tego ja ci o tym nie powiem. To potem wyjdzie, ale już będzie po ślubie zaklepane. Jakoś już może się uda tą informację przeżyć we dwoje.
Niektórzy myślą, przepraszam pani doktor, że to jeżeli powiedzą jakieś niewygodne, czy podadzą jakieś niewygodne fakty ze swojego życia, to ta romantyczna miłość pryśnie i że właśnie stracą tego partnera. A może warto się odważyć i szczerze porozmawiać, bo to i tak kiedyś wyjdzie i chyba wtedy będzie jeszcze gorzej.
Szacunek do drugiego człowieka polega między innymi na tym, że stwarzamy mu warunki, w których może podjąć decyzję najlepszą dla siebie. Jeżeli kogoś kochamy, no to informujemy, co tę osobę czeka w związku z nami. I najczęściej jednak jest tak, że my wiemy o tym, że drugi człowiek niesie za sobą jakiś bagaż i jak kochamy, to chętnie poniesiemy go razem. Pytanie oczywiście, ile jest tego bagażu. No a ile na przykład ten człowiek ma wobec nas oczekiwań, których my nie jesteśmy w stanie spełnić i czasem słyszymy o jakichś osobach, które oszukują swoich partnerów, rozkochują w sobie, wyciągną z nich pieniądze i inne rzeczy, a potem porzucają i szukają następnej ofiary. No oczywiście, to są już takie psychopatyczne osobowości, ale to jest właśnie jeden z takich dodatkowych dowodów na to, że gdybyśmy wszystko o tej osobie wiedzieli, to może byśmy się nie dali nabrać. No ta osoba natomiast oczywiście nam wszystkiego sobie nie powie, aby nas nabrać.
W takim razie, czy są jakieś obszary życia, gdzie szczególnie kłamiemy?
Tak. I najczęściej kłamstwa dotyczą, no to już każdy o tym wie, niewierności. Po drugie, uzależnień. Ukrywają przed nami osoby uzależnione od alkoholu to, że piją nadmiernie. Dotyczy pieniędzy. Mamy kredyty, mamy długi. A może to się wiąże z uzależnieniami. Na przykład dużo tracimy pieniędzy na jakichś, w grach hazardowych. Możemy mieć pewne zobowiązania, o których partner powinien wiedzieć. No na przykład mamy już jakieś dziecko gdzieś i z kimś i będziemy chcieli dbać o to dziecko i to się też wiąże z pewnego rodzaju finansowymi ograniczeniami w nowo powstającym związku. Kłamstwa dotyczące wolnego czasu, co też w czasie tym robię. No i takich ważnych wydarzeń w przeszłości i w przyszłości, o których też osoba, która się wiąże, powinna w zasadzie wiedzieć. Może spróbujmy powiedzieć to jasno i prosto, żebyśmy nie mieli poczucia winy. Mianowicie, jeżeli my z kimś się wiążemy, to partnerzy w związku mają prawo wiedzieć o takich rzeczach jak niewierność, jeżeli widzimy, że ktoś już w trakcie trwania naszego związku miał jakieś różnego rodzaju przygody, musimy się zastanowić, czy będziemy to tolerować przez dalszą część życia, bo pewnie mała szansa, że komuś nagle się ta wierność pojawi jako najsilniejsza cecha charakteru. O zarobkach, planowanych inwestycjach, o testamencie, ważnych sprawach finansowych, takich jak spłata kredytu, czy bankructwo, czy jakieś długi, które na tej osobie wiszą. O życiu osobistym powinniśmy wiedzieć, jak poprzednie małżeństwa, dzieci, także fizyczne i psychiczne zdrowie partnera i jego rodziny, jako że mogą one mieć wpływ na nasz związek i na dzieci, które się urodzą.
Ja przepraszam, przy okazji wtrącę i opowiem sytuację, która mnie wtedy zbulwersowała, a teraz o niej myślę z takim dużym przyzwoleniem. Opowiadała mi przyjaciółka, która studiowała w Niemczech wiele, wiele lat temu, że weszła w związek ze swoim partnerem i obydwoje zobowiązali się przed sobą, że przyniosą zaświadczenia, że nie są zarażeni wirusem HIV. Wtedy pomyślałam sobie, o jakie to właśnie mało romantyczne, jakie to dziwne, jakie to pragmatyczne i niemieckie. Teraz sobie myślę, jakie to super było postanowienie i właśnie jakie budujące dla tego związku.
Ale wtedy był straszny szum wokół tego wirusa HIV i rzeczywiście ludzie takie zaświadczenia pobierali, przedstawiali.
Znaczy badali się po prostu też na tę okoliczność, tak? Myślę, że to jest szacunek dla partnera. To, co pani doktor powiedziała, że musimy o wszystkich chorobach, które ewentualnie są, czy musimy, czy powinniśmy powiedzieć, tak?
Albo jakby zabezpieczamy tego partnera, tak, dając do zrozumienia, że, bo dosyć wtedy wydawało się popularną, nie wiem, czy zmniejszyło się częstość występowania tej choroby, na pewno się o tym już nie mówi, co innego teraz jest modne. Więc w ten sposób, tak, dbamy o drugą osobę i pokazujemy, że w związku z nami nie będzie jej groziło przejęcie takiej choroby.
Na pewno te wszystkie punkty, które pani doktor wymieniła, one są bardzo oczyszczające dla związku.
Z tym, że można by się obawiać, że to będzie tak, że człowiek przychodzi z kwestionariuszem i zaczyna zadawać pytania i odfajkowuje tu to. Myślę, że przy takiej otwartości, pogłębiającej się znajomości, to jest oczywiste, że partnerzy o sobie wszystko wiedzą.
I to z czasem, prawda? Się mówi delikatnie.
Z czasem się pojawia. No, człowiek sobie myśli, tak, a tutaj właśnie spodziewam się takiego testamentu, a tutaj, o, być może tam długi ktoś ma, żeby tylko na mnie nie spadły, muszę zrobić jakąś tam, zabezpieczyć się, bo tatuś nie płaci ZUS-u i skarbówki, więc prędzej czy później się te długi będą pewnie dziedziczyć. Czy jakieś inne rzeczy, których, jak coś jest kłopotem, czy jak coś nas gryzie, to my o tym bliskiej, a raczej najbliższej sobie osobie zwykle mówimy. Więc jakby nam automatycznie się dowiadujemy. Natomiast jeżeli jest tak, że mimo, że jesteśmy ze sobą blisko, nagle się okazuje, że są obszary, białe plamy, nic o tej osobie nie wiemy, to powinno obudzić mały dzwoneczek. Bo rozumiem, że ludzie są introwertyczni, nie wszystkim się dzielą, ale jednak bliskość polega na tym, że mówimy sobie o wszystkim. I na takiej bliskości, na takim zaufaniu, na takiej intymności budujemy związek. Jeżeli nie, no to właśnie budzi się taki dzwoneczek. Oj, czy tu wszystko jest w porządku?
Pani doktor, a jeżeli już złapiemy naszego partnera, czy kogokolwiek, z kim jesteśmy w bliskich relacjach na kłamstwie, to co zrobić w takiej konfrontacji? Mamy niezbite dowody?
Zwykle już wcześniej zdarzały się jakieś małe kłamstewka. Zamykaliśmy na to oczy, bo kłamstwo przeraża. My się wobec kłamstwa czujemy bezradni. I wobec tego bardzo często chętnie zamkniemy oczy i będziemy udawać, że o tym nie wiemy, żeby nic się nie zmieniło. Bo wiemy, że wobec kłamstwa, znaczy inaczej, my się czujemy bezradni i nie bardzo wiemy, co z tym fantem zrobić i może trochę nie mamy nadziei, że się da z tym coś zrobić, że druga osoba się zmieni. No więc mam nadzieję, że w następnej jeszcze audycji pokażemy, że jednak pewnie wiele można zrobić. Natomiast na razie to jest tak, że myśmy już informowali, pytali, płakali, rzucali przedmiotami, wykrzykiwali coś, może porzucali, może próbowaliśmy kontrolować telefony, komputery i inne takie rzeczy. Czyli myśmy już weszli w pewną grę zwykle. I teraz cała rzecz w tym, żebyśmy tę grę przerwali. I to jest niezwykle trudne psychicznie. My się boimy, że nam się związek rozpadnie, że ta osoba się nie zmieni, że ta osoba już zawsze tak będzie kłamać i my tak mamy się do tego przyzwyczaić, a nie chcemy i co z tym zrobić. I tutaj bardzo bym polecała tę książkę Toksyczny partner Susan Forward, dlatego że tam ona prowadzi przez to krok po kroku. Ona także bardzo zachęca, żeby poszukać kogoś, kto w tym pomoże. Ale my musimy przewalczyć swój lęk, który się już nas dobrze utrwalił. I zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, zebrać informacje. Mieć dowody. Nie, że mi się coś wydaje, że ja czuję. To nie jest dobre do konfrontacji. Nauczyć się spokojnie przedstawiać sprawę, którą mamy przedstawić swojej osobie kłamiącej, żeby zachować spokój, nie dać się zbić z tropu i nie ulec dotychczasowym metodom wybijania nas z naszej pewności i zacierania śladów. No i taką konfrontację przygotować i ta konfrontacja składa się z trzech rzeczy. O to, co wiem, o to, jak się z tym czuję i o to, czego teraz od ciebie oczekuję. I nie ma odwołania. Tak, być może to jest tak, że na przykład nasz kłamca nie zdaje sobie sprawy, jak rani. Wychował się w rodzinie, gdzie się po prostu głównie kłamało. Może rodzina też zajmowała się rzeczami, które opierały się na oszustwie. Może dla tej osoby to jest tak naturalne, że nie zdaje sobie sprawy, że tym rani. I po raz pierwszy przejrzy na oczy. A po drugie, nie może być tak, że wszystko zostanie tak, jak było, mimo że się sprawa wyjaśniła. Teraz jest czas na zmiany w związku.
Czyli o to, co wiem, o to, jak się czuję i o to, czego teraz od ciebie chcę. A ja sobie teraz wyobrażam, że taki typowy kłamca ma też swoje mechanizmy obronne i pewne reakcje, które będzie próbował nam przedstawić, po prostu się broniąc. Ale o tym, pani doktor, porozmawiamy już za tydzień.
Tak, i te typowe reakcje na konfrontację i nasze typowe i nasze konieczne reakcje na reakcje kłamcy przedstawimy w następnym spotkaniu. I tam zapraszam, żeby mieć ze sobą kartkę i coś do pisania, bo niektóre wskazówki mogą być nam bardzo pomocne.
A kto się nie może doczekać, to już dziś może sięgnąć do książki Toksyczny partner Susan Forward i Donna Fraser. To są autorki tejże bardzo popularnej książki. Pani doktor, dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień w piątek.
Słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Iwona Dębska
i Elżbieta Zubrzycka.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.